Cześć, tu Borg.
I MFX.
Retrogralnia. I witamy w kolejnym odcinku naszego popkulturalnego cyklu Weź Przewiń. Tradycyjnie Michał, pytanie do Ciebie. Co dzisiaj mamy?
Co ty sobie dzisiaj zrobić? Dzisiaj zdejmujemy na chwilę nasz banana Arnolda.
Nie.
Tak, Arnold musimy na jeden odcinek odmrażamy zakaz publikowania Arnolda. Arnolda dozujemy sobie powoli i delikatnie jak sam Arnold. Także taka będzie teraz podejście na kanale, ale na dziś tak odmrażamy Arnolda, odmrażamy w filmie, nie byle jakim filmie, w zasadzie wręcz nawet jakby trochę przełomowym, a przynajmniej takim bardzo esencjonalnym, bo w tym filmie zawiera się esencja tego wczesnego Arnolda.
Tak, film esencja Arnolda, a mowa tutaj o kultowym, no, wszechmiar dziele, mowa tutaj o Predatorze.
Tak, prawdziwy Predator, bardziej Arnoldowy, wczesno Arnoldowy, już jest tylko komando.
Tak. Nawet bym powiedział, że... Ale nie, tak biorąc pod uwagę całokształt Arnolda, to on jest chyba bardziej nawiązany później z kinem science fiction, niż z kinem czystej rozwałki. Także masz rację, to jest rzeczywiście film, w którym esencja Arnolda jest jak najbardziej zawarta. Film z roku...
87.
Film, który się oglądało jakoś tak się przez osmozę, mi się wydaje. Jeśli chodzi o Komando, to wiem, kiedy obejrzałem pierwszy raz Komando, bo jest to związane z pewnym ciekawym wydarzeniem w moim życiu. Natomiast Predatora po prostu w pewnym momencie już miałem obejrzanego.
Nie, ja pamiętam, kiedy dostałem Predatora. Pamiętam, jak go oglądałem i wydaje mi się, że nawet coś widziałem w tym filmie. Predator jest filmem ciemnym, a jak się ogląda w VHS-ie i ma się pecha na kiepskiego VHS-a, tak jak ja miałem, to się mało co widzi w tym filmie. Ale pamiętam, jak oglądałem Predatora, przyszedł do mnie w takiej gigantycznej paczce, siatce, którą ojciec kiedyś przyniósł z VHS-ów i tam był m.in. Indiana Jones, Żółwie Ninja, Predator, Tango i Cash, także istny jackpot.
To była jedna z takich właśnie siotek, co świat jakiegoś znajomego niosło, tak? No tu wszystkie przegrywane, to będziemy oglądać wideo, tak?
Także istny jackpot był w tej siatce i sobie nadrobiłem z kulturą wtedy. Ukulturniłem się jak świnia wtedy tymi filmami.
No ja też to musiałem pewnie widzieć na VHS-ie, na jakimś odtwarzaczu, bo wtedy jeszcze odtwarzacze były, a nie magnetowidy zazwyczaj. Może ja to widziałem później w jakimś, kurcze, telewizji, no prawdopodobnie tak, no bo nie sądzę, żebym wypożyczał specjalnie Predatora z VHS-a.
Takie stare filmy raczej rzadko bywały na VHS, przynajmniej u nas wypożyczali.
Tak. Więc najprawdopodobniej widziałem ten film kiedyś później w telewizji i w związku z tym, jak zwykle bywa w tych filmach, znowu nie widziałem początku, co się zorientowałem, jak oglądałem ostatnich parę dni temu, że nie widziałem jak zwykle w tych filmach początku. Ale spytałem się Ciebie, ty powiedziałeś, że też nie pamiętasz tego początku.
Szczerze mówiąc nie wiem, albo zlewa mi się z Cosiem, który zaczyna się dokładnie tak samo. Zaczyna się tak, że leci sobie stateczek kosmiczny. Ten jest trochę bardziej samolotowy, więc jest moja druga teoria, że widziałeś to, ale była taka kiepska jakość, uznałeś to za samolot. Leci sobie stateczek i odstrzeluje się z niego jakiś taki lądownik i on spada na ziemię.
Czyli ten film zaczyna się jak...
Coś?
Zaczyna się jak coś, zresztą nie tylko nawet jak coś, jak wiele filmów science fiction i to mi trochę zupełnie rozwala pojmowanie tego filmu. Mi się zawsze wydawało w tym filmie, że chodzi o w tym filmie w to, że zaczyna coś się dziać i tak jak, nie wiem, kurde, w niektórych filmach, serialach, jak w Odgloście, na początku wszystko ma takie, taką...
Wygląda normalnie
i te paranormalne rzeczy wchodzą dopiero później. Tak samo mi się wydawało, że było właśnie w Cosiu, tak? A tutaj się okazuje, że widz od pierwszej chwili, znaczy może widz świadomy, bo być może tak jak...
Widz, który przyszedł oglądać akcyjniaka, to prawdopodobnie po dwóch minutach zapomni, że ta scenka tam była.
Tak samo w Cosiu.
To jest tylko takie ziarenko tylko zasadzone, że tam się będzie działo coś pozaziemskiego.
Ja ci powiem, że można nawet sobie wmówić, że to jest element czołówki jakiejś, kurde, jakiejś
tej. Tylko logo wytwórni, kilka sekund,
a później, później kilka sekund science fiction, a później zaczyna się normalnie komando... Film typowy od niego takiego wojskowego.
Znaczy, że ten efekt jest taki sobie, bo to jest jedyny tego typu efekt w całym filmie, więc prawdopodobnie nie chcieli wynajdować jakiejś drogiej firmy, która to zrobi porządnie, tylko zrobili to jakoś tam, tak żeby było. Ale tak, stateczek leci, coś spada, a potem następuje przełamanie akcji i jesteśmy w bazie wojskowej.
Nie wiem, czy to jest Kambodża, ale mogłem powiedzieć, że lądujemy w typowej Kambodży.
To się dzieje w Ameryce Południowej. To jest wspomniane i to wielokrotnie. że to się dzieje w Ameryce Południowej, nie jest wymienione państwo, w którym to się dzieje, ponieważ nie chcieli pewnie tam rozgrzebać, tak samo jak w Top Gunie. Nie jest wymienione państwo, z którym oni walczą i tak wszyscy wiedzą, że to Korea Północna. A tutaj jesteśmy w przypadkowym, generycznym państwie Ameryki Południowej, w którym Amerykanie maczają łapy w zmianie ustroju jak zawsze.
A, to tak jakieś tak kurde, no tak, dobra.
Ale Amerykanie maczali łapy w zmianie ustroju w prawie każdym państwie.
To okej, okay, to jesteśmy nie w tych, tym, tych. Czyli jesteśmy nie w dżungli indyjskiej, tylko amerykańskiej, ale dżungla generalnie azjatyckiej.
No tak, tylko
amerykańskiej. Typowa baza wojskowa, no typowy początek filmu z Arnim, czyli jakiś kurde, nawet nie tylko z Arnim, ale też i ze Stallonem, czyli jakiś kurde stary dowódca czeka na swojego zbawcę.
Czeka na ludzi, którzy tu przyjadą, żeby ich zbriefować akcję, a przyjeżdża sama śmietanka.
Sama śmietanka,
najlepsi z najlepszych wysiadają i już widać od razu, że to są najlepsi z najlepszych. Ci kolesie po prostu testosteron cieknie im z butów, jak wysiadają z tych jeepów. Wychodzą, jest w ogóle ta ekipa jest najlepsza na świecie. To po prostu, gdyby to było w przyszłości, to wyszedłby tutaj Samuel Jackson z opaską na oko, no, powiedział, montujemy ekipę.
Odpowiednikiem takiego filmu w teraźniejszości to Expendables.
Tak, nawet to jest
no, właściwie no...
Dobra, Expendables nawiązuje do każdego filmu akcji, także tak. Powiązania są...
Ale można pewne. Powiedzieć, że wchodzi śmietanka kina akcji.
Mamy tu do czynienia też z najemnikami, to nie są żołnierze, tacy żołnierze, tylko to są najemnicy. Oni tutaj przyjechali, ponieważ mają zapłacone przez armię amerykańską. Arnold jest dowódcą tej grupy i ma swoich ludzi w tej grupie. I oni wpadają w ten taki typowy też zestaw stereotypów amerykańskiego oddziału, czyli jest inteligent w okularkach, jest cwaniaczek, jest taki duży brutal, jest jeden taki bardziej mroczny gościu, nie, także tam wszystko jest. No i oczywiście mega wielki twardziel, który nimi dowodzi, tak. W tym wypadku Arnie.
Jest jeszcze, wiadomo, ich kontakt ze służb specjalnych, musi być też
taki obserwator z Unii Europejskiej, a obecnie tak, CIA. Obserwator jest nie kto inny, tylko Apollo Creed, czyli Carl Weathers, bardzo popularny wtedy aktor. No. Gościu, który jakby zaczynał w tym takie kinie blaxploitation, bo jest czarny, ale naprawdę przebił się do mainstreamu i naprawdę dawał radę. I gościu miał po prostu, no, miał posturę i to wszystko, po prostu był perfekcyjny w tych swoich rolach.
Kurde.
I tam jest ta scena, którą ewidentnie już chyba wtedy ktoś widział w przyszłość i zaprojektował ją tak, żeby dało się zrobić freeze frame'a i zrobić z tego mema. Kiedy Arnold i Carl Weathers przybijają sobie...
Słynna memiczna scena.
Przybijają sobie łapy. Carl Weathers zmarł niedawno, tak naprawdę,
tak.
A wcześniej, jeśli go kojarzycie, to grał w Mandalorianie.
I mem właśnie powrócił po jego...
A wcześniej grał w Mandalorianie.
Tak,
jeśli ktoś ogląda. Poza tym w teamie jest właśnie jeszcze ten taki inteligenta z kolei gra Shane Black. To jest taki gościu, który najpierw był scenarzystą, a później reżyserem. Napisał między innymi Zabójczą broń, ten koleś.
Tak.
A później jeszcze napisał Bohatera ostatniej akcji z Arnoldem, a potem reżyserował Ironmana trójkę.
Właśnie
i jeszcze kilka innych filmów.
Właśnie chciałem powiedzieć, że oprócz tego jednego kolesia, który jest inteligentny, gra inteligencika, to wszyscy tam kurde są nawet więksi od Arnolda, tak, jak się na nich tak spojrzy, albo przynajmniej w podobnej
pozycji. Dorównuje mu ten inny gościu, którego wszyscy pamiętają, czyli Jesse Ventura. Jego kojarzymy z kolei z Running Mana z Arnoldem. Tam był tym takim dawnym uciekinierem, czy trenerem tych łowców. A tutaj jest jako komandos, dzieje się to wcześniej.
No, ale ten
Jesse Ventura był wcześniej wrestlerem, także jest duży.
Tak.
Jest po prostu duży. Ale potem został gubernatorem Minnesoty, już o tym mówiłem.
Ale
także w tym filmie jest dwóch gubernatorów przyszło.
Ale Bobby, czyli ten kurde Indianin, też kurde nie jest mały. Tam Billy, wszyscy generalnie Billy.
A, wszyscy są wielcy. A największy jest Predator, ale
tak, największy
ma 2 metry wzrostu, ale dobra, tak. To później.
W każdym razie ta oto cała ekipa ma pojechać na akcję, no typowa akcja, przynajmniej tak to się teraz tak o tym mówią. Typowa akcja ratunkowa, że jakiś helikopter z jakimś tam ministrem czy przedstawicielem...
Oni może to jest jakiś minister gabinetu lokalnego?
Tak, zboczył tam, wiadomo, w przelocie zahaczył, skoczył za granicę, tam został zestrzelony, no i trzeba uratować ministra, bo prawdopodobnie tam partyzanci czy przemytnicy, bo tam są...
To są lokalni partyzanci. Oni mówią, to są lokalni partyzanci. Generalnie USA była zaangażowana w walkę z lewicowymi ekstremistami, żeby w ich miejsce osadzać prawicowych ekstremistów. Także tak to mądrze zaplanowano w tamtych czasach.
To są prawdopodobnie lewicujący ekstremiści.
Prawdopodobnie jedni z nich.
I ich trzeba...
Nie, że to ma jakieś duże znaczenie, albo różnica jakaś.
To nie ma żadnej różnicy. W każdym razie oni tam mają pojechać, no wjechać im do bazy, uratować zakładników i wrócić w chwale
Tak. Arnie już zapala mu się lampka w głowie i mówi, ciekawe co ten minister robi po złej stronie granicy, nie? Co on tam dzień sobie leciał tym śmigłowcem. Zaczynają mu się już pojawiać takie podejrzenia, zwłaszcza, że też trochę nie ufa ludziom z CIA, mimo że to jest jego dawny kumpel z oddziału.
Tak, to jest ważne, to jest jego dawny kumpel z oddziału. Tak. Dlatego ta sztama, witaj mój dawny kumpel z oddziału.
To jest Dylan z CIA i dawny ziomek Arniego z oddziału, który jak mówi coś tam dorósł, czy przejrzał na oczy i teraz został tym właśnie
strażnikiem. Siedzi głównie za biurkiem, ale tutaj specjalnie na tą misję się z tego biurka wyjdzie. Mhm.
Ważne jest to, że Arnie mówi, że to jest misja ratunkowa, bo ja na inne nie latam. Nie? Tak mówi, że gdzieś odmówił jakiejś misji bodajże w Kambodży, bo to była misja z zabiciem kogoś.
Polegała na zniszczeniu, zlikwidowaniu kogoś. Dobry, on tylko tutaj...
Nie, on tylko jest search and rescue, nic innego. On tylko robi w ratunkach.
Już ma za sobą tę złą armię, tak. Teraz jest dobrym najemnikiem, trochę jak drużyna A, można powiedzieć. Tak. Jest bardzo fajna scena lotu helikopterami.
Tak,
bardzo fajna.
Tak, i ci koleś, oczywiście wszyscy wyluzowani, nikt się nic nie boi, puszczam sobie muzyczkę, ten seżuje tytoń.
Ten cygaro, ten pluje, ten coś nieśmieszny do wci powiada, ten mały.
Arnie pali jedno cygaro, od drugiego zapala.
Podobnie chyba tam się nauczył. Tym, czy...
Mogę tak być, tak, do roli, tak, mówił, jest chyba, ten, że... metodyczny pewnie, tak się wczuł.
Właśnie mówił, że przez jeden z filmów, chyba właśnie przez Predatora, nauczył się palić cygara i od tej pory przez chyba tam, nie wiem, 50 lat je palił, aż w końcu podobnie rzucił. Lecą helikopterami, bardzo fajna scena, bardzo mi się podoba. Mm. Od razu widać, że w tym filmie jest kasa, no bo kurde dwa...
No śmigłowce tam, kurde, chyba ze trzy śmigłowce naraz były w tym. Tak. On chyba leci i dwa go eskortują, ale przez granicę zawracają, bo oni mówią, że teraz jesteście sami, my nie możemy lecieć dalej, bo to już by było ryzyko i że nas łapią.
Tak, więc kurde od razu widać, że jest w tym filmie pieniądz, nie jak na przykład w niektórych filmach Jean-Claude Van Damme, które sami próbują być podobne, ale tam pieniądza zazwyczaj nie widać. Lądują, są właściwie chyba zrzucani, tam lądują, nawet nie pamiętam, i zaczynają poszukiwania tego.
Śmigłowiec nie czeka, śmigłowiec też odlatuje, to jest ważne.
To jest ważne, tak, że zostają tam, będą musieli wrócić do tego.
Znaczy zawołać śmigłowiec, musi przylecieć i wtedy dopiero będą mogli zostać ewakuowani.
Zaczynają się poszukiwania tego helikoptera, który się tam podobnież rozbił.
No i w tym momencie wszyscy zaczynają aktywować swoje supermoce. Indianie na przykład Billy uruchamia swoje moce supertropienia i mówi, że tutaj przeszło 6 osób. Nie, były 3 osoby z tego, ze statku.
Zabiło tych.
Przyszło iluś tam i poszli w ten. Ale zauważa, że za nimi później przeszły 3 osoby w amerykańskich butach. Jak to zauważył, nie wiem. Dżungla, w której pada bez przerwy.
Ale on ma od razu moce, on ma moc, kurde, w Warhammerze, jedno z naturą.
Jedno z naturą wie wszystko.
Tylko weźmie tutaj, spojrzy i on już od razu wie. On już od razu wie, że coś się dzieje niedobrego, bo on od razu spogląda na dżunglę. On już wie, że ta dżungla...
To nie jest taka dżungla.
To nie jest taka zwykła dżungla, to jest taka, kurde, gorsza.
To jest mroczna dżungla.
Mroczna, gorsza dżungla.
W tej dżungli coś jest.
Tak.
O, jest.
On już to widzi. Ruszają śladem tych, śladem tych partyzantów, których śledzą jacyś kolesie w amerykańskim sprzęcie. Ten koleś CIA mówi, że to prawdopodobnie ta druga strona, która dostaje amerykański sprzęt. Pewnie oni ścigają się między sobą. Także trochę jak gdyby mówisz, że na pewno to zwykła rzecz. Jednych zabili, drudzy ich gonią. Normalna sprawa. Ale okazuje się, że nie jest tak do końca normalna sprawa, bo się nadziewają na pierwsze jakieś takie, kurde, dziwne zwłoki.
Dziwne zwłoki. Zwłoki są dziwne, ponieważ...
Kurczę, no kurde, wyglądają tak, jakby ktoś, nie wiem, jakby myśliwy łanie obrobił powiesił, żeby skruszała.
Wiszą też, są obdate ze skóry.
Tak.
I
tak,
wiszą trzy sztuki.
Trzy sztuki.
Tych włosów, a tych zwłok są obdate ze skóry, umyślnie wywieszone na drzewie. No i ewidentnie czyjaś umyślna robota.
Tak, więc jakiś, kurde, szok, zmieszanie.
Dodatkowo Arnie się schyla, bo widzi, że coś leży w trawie, a w trawie leżą nieśmiertelniki, i to nieśmiertelniki amerykańskie. Widać nawet nazwisko na nich.
Chyba Arnie znają tego ziomka
Tak, można to skojarzyć.
To jest jakiś taki pomniejszy motherfucker.
To jest taki Arno dla ubogich.
Tak, Arno dla ubogich, także, kurde, tutaj jakaś silna ekipa szła. W miarę się, nie taka silna jak Arnie, jego ekipa, ale taka, powiedzmy, trochę gorsza i została w jakiś, kurde, magiczny sposób rozpykana i rozpruta i powieszona na drzewie.
No tak wygląda na to, że tamci, których oni śledzili, doszli do celu, to znaczy poszli dalej w sensie, ale ktoś dopadł po drodze i ich oskurował i wywiesił.
I to się już nie podoba.
Tu coś nie gra. Tu jest coś nie tak, ale idziemy. Dodatkowo już zaczynają się powoli pojawiać już nie tylko jakby oznaki takie fizyczne, ale widzimy też przebitki. I przebitki są też takie typowe, jakieś, z jakichś, no wręcz z horroru, nie? Że ktoś się gdzieś czai, a czai się i widzimy przebitki z oczu. Na początku widzimy jakąś bardzo zaawansowaną termowizję, gdzie widzimy sylwetki i postaci, które idą przez dżunglę i to chyba robiono nawet na faktycznej termowizji, chyba mieli taśmę na podczerwień, tak jak teraz w Dunie. Podejrzewam, że coś podobnego. Mieli dwie kamery, jedną kręcili normalnie, na takim splitterze i druga kamera obok kręciła w podczerwieni i później to jakoś goście od efektów to jakoś razem nakładali, żeby to zmiksować fajnie. Także coś, ktoś idzie i ma tutaj termowizję założoną i ich śledzi.
Notabene, właśnie sobie, jak oglądałem sobie to dzisiaj, wczoraj, przeszłoraj, uświadomiłem, że ja wiem, że to jest termowizja, ty wiesz, że to jest termowizja, ale czy w 1987 roku byłeś świadomy, że jest termowizja, kurczę, to...
No nie wiem, no jakaś magiczna wizja.
Jakaś magiczna,
w każdym razie widać przez kaczory.
Tak, widać przez kaczory, widać właśnie ludzi. Z boku jeszcze jest taki, kurde, jakiś wykres dźwięków, tak, jak gdyby nagrywane.
To dopiero w dwójce się okazuje, jaką to oni mają tutaj jakieś takie odchyłki w kierunku nagrywania dźwięków i powtarzania ich. No ale dobra, no nieważne.
W każdym razie ktoś ich
ktoś ich śledzi.
Ktoś ich śledzi, ale zanim się jakaś tam głębsza akcja z tym ktośem zawiązuje, to im się udaje dojść do typowego obozu rebeliantów w lesie, w którym to oczywiście w pierwszej sekundzie zabijają.
Tak, koleście wchodzą z buta do tego obozu. Gdyby były drzwi, to by je wykopali, ale nie ma, więc chodzą po prostu. I rozwalam wszystkich. W międzyczasie chyba Ventura wyciągnął minigana, czy dopiero później. W każdym razie
tak,
nie,
rozwalam
wszystkich. Rozwałka jest gigantyczna. Już rozwałka jest taka, jak z finału chyba 10 innych filmów. Skumulowana jest dopiero, nie wiem, 20-minutowa filmu, ale nawet
tak,
nie.
Tak, tam kurde, z granatników, wybuchy.
Rozwałka jest gigantyczna tak, i tak. Widać, że dla każdego z nich to jest ważne. Dla każdego z tych kolesi to jest po prostu chleb powszechny. Oni tu po prostu jak w grze jakby byli. Po prostu biorą i rozwalają jeszcze na nieśmiertelności. Tutaj ten Ventura gdzieś tam żuje ten swój tytoń, przychodzi drugi koleś, mówi, weź tutaj ci coś krwawi. Mówi, ja tam nie mam czasu krwawić, a w tym momencie gościu strzela trzy granaty z granatnika do gniazda, ty koleś, a ukryć się masz czas i się kryją razem.
Fajnie pokazane jest to, że tam z każdy z tych kolesiów jest super dobry w swojej
robocie. Profesjonalny, dokładnie.
Nie ma tam kolesia, który byłby jakiś gorszy. Nawet ten koleś to jest taki niby malutki, taki chudy, to on właśnie rozwala z tych swoich granatników tam właśnie te rzeczy. Wszyscy są w tym, co robią, mega dobrzy, mega profesjonalni. Nawet ten koleś CIA chyba tam Arniego osłania. Także jest to wszystko działa jak w zegarku, ale niestety okazuje się, że wszyscy zakładnicy już nie żyją. Właściwie jednego
dodatkowo jeszcze słychać, jak ktoś krzyczy po rosyjsku, to jeszcze wskazuje na to, że Sowieci uzbrajają
tych. Bo tam w ogóle jest taki moment, że jakiś dwóch typowych Europejczyków chce uciec helikopterem, ale oczywiście ale helikopter zostaje wysadzony. A koniec akcji, wbiega koleś z CIA i mówi, tyle papieren, gute papieren, kute, będziemy wszystko wiedzieli tutaj, rozwaliliśmy też dwóch ruskich.
I w ogóle wszystko, i super, wszystko, i Arni już w tym momencie już wie, co się dzieje, już wie, co się święci, ponieważ zostaliśmy wyrobieni, ponieważ to nie jest żadna misja ratunkowa, tylko od początku mieliśmy tutaj przyjść i rozwalić tutaj partyzantów. I o to chodziło w całej misji, że mieli ich rozwalić, a oni tutaj planują przewrót, oni próbują wejść do tego kraju, tutaj obok tego drugiego kraju, którego też nazwy nie wymieniamy, próbują wejść i będą tu robić przewrót i zobaczysz, i tutaj dobrą robotę robimy. To nie jest tak, że ich zamordowaliśmy, Arni wie swoje, ja tylko ratuję ludzi. Nigdy nie chodzę na rozwałkę, do rozwałki. Powiedział goście stojąc pośród z bliższej góry trupów, ale...
W ogóle zabawne jest to, że Arni zabili tam dokładnie wszystkich, oprócz jakiejś jednej laski.
Tak, jej nie zabili, Arni nie był w stanie jej zabić.
Akurat Arni jej nie zabił, tylko jeszcze jej tego zaciągnął z...
Nie wiem, jest jakaś grupa partyzantów, gdzie są dziewczyny i jest tylko jedna. To jest dziwne trochę, nie? Tak. Że tylko akurat jedna była, na pewno jest 50 innych osób, które tam były w tej bazie. No ale no dobra, Arni nie był w stanie zabić, ponieważ Arni jest honorowy i trzeba o tym przypomnieć. Tak. Jakby ktoś zwątpił, bo właśnie Arni zabił 500 osób, więc trzeba przypomnieć, że Arni jest honorowy. I jej nie zabił, bo nie był w stanie.
Więc postanawiają po prostu ją zabrać do punktu ekstrakcyjnego. Przy czym okazuje się, że w połączeniu się z bazą, bo tam co chwilę łączą się z bazą przez radiostację, no, że teraz zrobiło się niebezpiecznie, nowi partyzanci mają tutaj przyjść.
Już partyzanci zaczną się roić dookoła i za chwilę tutaj będą.
Niestety musicie przejść. I tam chyba pada liczba, przynajmniej w moim lektorze 50 km, ale mi się wydaje, że to chyba jest lekka przesada, to po angielsku mogło być trochę mniej. Chociaż z drugiej strony, czy dla takiego wojska...
Ale przez dżunglę? To nie jest, to jest po drodze.
Być może ktoś tam pomylił, nie wiem, mile z kilometrami, albo coś źle przeliczył, ale w każdym razie muszą przynajmniej tak z grubo cały dzień marszu gdzieś tam przejść dalej, by w bezpiecznym miejscu móc być ewakuowany.
Dobra, czyli okej, czyli bierzemy tutaj, składamy się, bierzemy gościówkę, zakuwamy ją taki plastikowy. Chyba pierwszy raz w ogóle w życiu, najwcześniejszy film chyba, w którym widzę plastikową opaskę.
Tak, nowoczesna rzecz.
Nowoczesna rzecz. Więc zapinają tą opaską i no i tyle, i zaczynają marsz.
No i wtedy pojawia się Predator chyba. Tylko on tak się pojawia na początku delikatnie.
On się pojawia, no, znaczy coraz więcej widzimy w kolejnych scenach, jakby coraz więcej widzimy tego gościa. Widzimy, że najpierw widzimy obraz, potem widzimy, że on
nagrywa sobie
dźwięki na przykład, potrafi podsłuchiwać. Potem jest scenka, w której jeden z tych gości, ten mroczny, Mac, ten zabiera Creedowi z ramienia skorpiona, którego nabił na nóż i rzuca w trawę. Ta osoba go podnosi, widać pazury, które ma na rękawicy czy na ręce, że już wiemy, że to nie jest człowiek. Już, to nie jest jakiś super zaawansowany sowiecki nadżołnierz, tylko
ma
to jest...
Ma
nienaturalną rękę i widzi tego skorpiona, widać jak on stygnie. Ten skorpion to jest trochę głupie, bo skorpiony przecież nie są stało cieplne, no ale nieważne. Może się wygrzał w słońcu, nie wiem, nieważne. No,
może stygnie po wcieniu, za szybko stygnie w każdym razie,
no,
ale
no, nie jest ciekawe. Nie jest to naukowo realistyczne.
To prawda. A oni sobie idą w każdym razie przez tą dżunglę i tam w pewnym momencie ta laska postanawia się ulotnić, tam chyba... A, dlatego się postanowił lotnić, bo za chwilę Billy mówi, że coś tam się dzieje. On to mówi, ten Billy, bo Billy mówi stop.
Coś się dzieje, tak? Billy, patrzy, jest taka scena, w której widzimy obraz z oczu tego tak, złego predatora.
Billy na niego patrzy.
I oni rozglądają się, coś czuję, że tu jest między tymi drzewami. I nawet jest moment, że patrzy on prosto na niego, tak. Ale go nie widzi, tak jakby był niewidzialny ten osobnik.
Bo Billy ma moc właśnie patrzenia, widzenia rzeczy niewidzialnych.
Rozmawiać ze światem duchów, ale niekoniecznie ze światem kosmitów.
Dokładnie. No i ten moment, tak powiem, wykorzystuje dziewczyna, która bierze jakimś tam drągiem jakiegoś kolesia.
Korzysta z tego, że Weathers zamienił się z tym innym cwaniaczkiem.
Tak.
I tamten był trochę słabszy i dała radę się wyrwać. Zaczyna biec gdzieś tam w dżunglę, wszyscy myślą za nią.
A ten mały ich inteligencik.
Jest inteligent, jest cwaniak. To są dwie różne osoby.
To był cwaniak czy inteligent?
Cwaniak chodził z granatnikiem.
A.
Inteligent chodził z taką składanym anteną do radia.
Tak.
I jakąś mniejszą broń.
To zginął pierwszy.
Zginął pierwszy cwaniak.
Tak, więc cwaniak biegnie za tą laską. Już ją tam złapał, już jej mówi, ty kurde lasko, zaraz ci pokażę. I w tym momencie
trach
mu kurde przez brzuszek.
Dokładnie, coś go rozrywa jakby od środka.
Tak, i odciąga go. I w tym momencie właśnie widać chyba pierwszy raz kamuflaż taki predatora.
Widać jak on idzie jakby w stronę kamery, w stronę tej dziewczyny. Dziewczyny nie zabił, to też jest dosyć istotne, bo ona była bezbronna i do tego skuta. To jest tam, później gdzieś tam w lożu jest trochę bardziej wytłumaczone predatorów, ale ważne jest to, że jakby no jej nie zabił, ale zabił tego gościa. I gdzieś go zabrał, prawdopodobnie, żeby znowu sobie go tam gdzieś wypatroszyć. Tak.
Oni tam przybiegają, dziewczyna cała tam ubryzgana krwią, nie wiadomo o co chodzi, idą za tymi śladami krwi i tam, kurde, widać jakieś bebechy właśnie z tego
tak,
ziomka.
Tak, jest wyflaczony.
Wyflaczony, właściwie same flaki na razie są chyba widać.
Jeszcze
wyflaczony,
widać
wyflaczony koleś. Co tam dalej robią?
No dalej są scenki, w których oni jakby po kolei, jakby najpierw jest coraz więcej napięcia. To akurat jest fajnie zrobione. To jest słabe do opowiadania, ale bardzo fajnie do oglądania, jak to napięcie gdzieś tam się zagęszcza.
W każdym razie oni chyba...
Dowiedzieć się od tej dziewczyny, co się w ogóle stało.
Ona mówi tam,
ona coś tam mówi,
zabrała gościu dżungla.
Tak, że dżungla wyszła i zabrała, nie? Weathers mówi, że nie, co ty mówisz, ona co innego mówi przecież, nie? Co ty ściemniasz. Ale generalnie jest coś takiego, że on mówi na zmianę o demonach, czy o jakimś diable i o tym, że dżungla wyszła i go zabrała. A ta dżungla, którą widzieliśmy, to był kiedy pierwszy raz widzieliśmy predatora w kamuflażu. Kamuflaż predatora jest sprytny i taki termooptyczny, że widać go tylko na krawędziach, a jak się nie rusza, to nie widać go prawie w ogóle.
Tak.
Widać go takie... generalnie jest pomyślane pewnie tak, że widać go tylko jak się porusza.
Tak, dokładnie. Oni tam idą za tymi śladami, chyba nawet się udaje im odnaleźć to ciało tego ziomka. Nie wiem, czy nie bez głowy właśnie, czy z głową. Nie, jeszcze z głową. Chyba jeszcze z głową udaje im się to ciało odnaleźć, biorą to ciało i... No chyba się postanawiają okopać na noc.
Zakładają potykacze. Tamten właśnie tak. mroczny ziomek mówi, to też jest dosyć znany aktor z takiej właśnie drugopalowej. Gra też w Komando i tam zginął bez głowy.
Ale jeszcze zanim zakładają potykacze, to ginie gościu od minigana. Ginie tak trochę bez sensu. Po prostu idzie się rozglądać, i nagle kurde ten kultowy...
Tak, jeszcze była wcześniej taka scenka, w której oni zaczęli strzelać kompletnie bez powodu.
Tak,
jest nawiązanie z kolei tam do wojny w Wietnamie. Oni po prostu ktoś coś usłyszał, zaczął strzelać i za chwilę strzelają wszyscy, a za chwilę wszyscy mają puste magazyny. Ten gościu wypruł całą taśmę z minigana w krzaki, a tak naprawdę nie wiadomo dlaczego. Nie? Innym razem ktoś idzie na przykład i coś słyszy w krzakach, idzie, a to taki opos.
Tak,
słyszę, biedny przez krzaczory. Także oni zaczynają już tam powoli, już im nerwy puszczają. To już nie są ci kolesie, którzy tam rozwalali całe bazy.
Zaczynają się bać.
Bez nawet. Zastanowienia, ale zaczynają się już ostro przejmować, że coś im może tutaj zagrozić.
No i ten właśnie koleś od minigana wychodzi tam naprzód, sprawdzić coś i nagle się pojawia na jego ciele ten słynny potrójny
laser.
Potrójny laser. I właściwie od tyłu, czy od tyłu, tak, on chyba z tyłu go zabija. Od tyłu predator strzela po prostu w plecy i wybryzguje go naprzód z niego, kurde, jakieś takie floki z jakiegoś energetycznego gana. Notabene ten predator to tak, kurde, taki nie jest do końca jakiś.
No, właśnie, no, nie
on jest
wiem.
Taki, kurde, strzeli ziomkowi w plecy z gana energetycznego, wiesz, z odległości.
W dalszym lorze jest trochę więcej powiedziane o tym, ale to na pewno nie w filmie. Nie. W każdym razie gościu kasuje kolejny łatwy kill.
I wtedy właśnie przychodzi ten mroczny, smutny i widzi, że jego goleś. Przyjaciel nie żyje.
No, on tego najbliższy przyjaciel, no, on tu jest strasznie smutny teraz. Będzie nocy go pilnował.
Z jednej strony, jak się tą scenę ogląda, jakbyś nie oglądało tego nigdy filmu wcześniej, to jest taka smutna scena, że przyjaciel mroczny swojego kumpla stracił, tam pije za niego ostatni raz łyk, oddaje mu jego piersióweczkę. No. To by było nawet fajne, gdyby nie to, że ten koleś mroczny też za chwilkę zginie, tak? Tam, wiesz, ale jak się tak ogląda, to się ogląda jakby taki film wojenny, tak? Właśnie zginął żołnierz, drugi żołnierz mu hołd oddaje. To jest takie, kurde, no, ciężkie, głębokie w ogóle uczucia, a to tak naprawdę ich czeka wszystkich w Rzymkach.
No tak, no ale generalnie już zostają na noc, no bo już tutaj zwłoki, on będzie tam sobie siedział, z nim pilnował. W międzyczasie jeszcze, bo jest specem od pułapek, to pozakładał potykacze wszędzie dookoła.
Nikt tutaj nie ma szans.
Pozakładał jakieś klejmory, jakieś potykacze, jakieś cuda niewidy, a to nagle się okazuje, że chyba ginie kolejny biedny ziomek.
Tak naprawdę to mi się wydaje, że na początku jest jeszcze atak świn.
A, no tak, bo jest dzik, tak, bo tak. Coś zaaktywowało potykacz, tak, dokładnie, i wszyscy tam biegną i coś wyskakuje z czaków, rzuca się na tego biednego, smutnego gościa, on go tam noży, dopadłem go, zabiłem, wreszcie już nie żyje, zabiłem go, pomściłem mojego kolegę, a to się okazuje, że taki biedny dzik szedł przez dżunglę i wpadł na potykacz.
I chyba właśnie w tym czasie predator z drugiej strony zabija innego kolesia i kradnie to ciało. Zabiera sobie to ciało, także kurde, i chyba w tym momencie Arnie spogląda w niebo i się orientuje, że ten ziomek, ta siła chodzi po tych
drzewach, ponieważ wszędzie były dookoła potykacze, nikt normalnie nie przeszedł, dzik przechodził i aktywował, a ten przeszedł jakimś cudem i nie aktywował.
Tak.
Więc jedyna logiczna konkluzja dla Arnolda jest taka, że chodzi po drzewach.
Notabene, kurde, wydaje mi się, że taki żołnierz, kurde, walczący często w dżungli, powinien chyba dojść do wniosku, że ktoś może...
Chodzenie po drzewach jest niepraktyczne, no nie każdy jest Spider-Manem, ani Batmanem. Spider-Man dżunglowym, ani Tarzanem, to nie jest. No. Nawet w filmowym uniwersum to jest ciężkie.
No niech ci będzie. Więc zakładają trochę pułapek też chyba na drzewa, ale to nie dużo tutaj to daje, bo w tym momencie... Po chwili chyba właściwie odnajdują też tego ziomka już skubanego, tego pierwszego, to zginął skubanego, też wiszącego. Robi się naprawdę ciężko i po prostu po kolei
już powoli
dostają panikę, dzwonią jeszcze pod helikopter. Helikopter mówi, że nie przyleci, jeszcze muszą iść dalej i zaczynają tak naprawdę paniczny odwrót robić. I w takim panicznym odwrocie zawsze ostatni koleś, który zostaje z tyłu, zostaje, że tak powiem, zlikwidowany.
Tak, właśnie najpierw ginie ten smutny gość. Potem Indianin ściąga z siebie koszulę i bierze ten nóż.
Indianin właśnie tutaj wie, że coś ściga i coś strasznego i postanawia, że tak powiem, heroicznie, może nawet nie heroicznie zostać, tylko jak gdyby wyjść naprzeciw wyzwaniu. I wydaje mi się, że akurat jego predator zabił bez broni, tylko uczciwie mu po prostu.
Znaczy, miał taką gigantyczną maczetę, no którą się ciął też... jeszcze, no żeby przywabić. Znaczy, tam jest w międzyczasie jeszcze pokazany przez chwilę krew predatora, która jest taka zielona i świecąca. Tak. W międzyczasie jeszcze się okazuje, że dziewczyna gada po angielsku, ponieważ tak będzie łatwiej popularnie. Więc uznaję, że ona gada po angielsku i mówi jeszcze troszkę.
Zabili tłumaczy wszystkich chyba już.
Chyba tak. Więc no nie no, Weathers jest do końca. Dylan. Więc ona opowiada po angielsku, że to nie jest pierwszy raz, kiedy coś takiego się dzieje, że bywały czasy, zawsze kiedy było gorące lato, bywało tak, że kobiety znajdowały swoich mężów wiszących na drzewach, obdartych ze skóry. I mówiliśmy, żeby nigdy nie wychodzić z wioski, bo przyjdzie diabeł i cię potnie i wywiesi potem na drzewie.
Gorące, duszne lato.
Tak, a w tym roku lato było wyjątkowo gorące.
I faktycznie się potną przez cały film.
Tak, dokładnie.
Tak jest to podkreślane, że
jest
gorąco.
Jest to też część loru, że predatory z jakiegoś powodu pojawiają się wtedy, kiedy jest gorąco. Nie wiem, czemu, możemy potem o tym pogadać, ale generalnie tutaj to na pewno nikt o tym nie myślał. To jest taki narracyjny haczyk,
tak,
który powiedział, że kiedyś było gorąco, ludzie ginęli, w tym roku też jest gorąco. Nie?
Generalnie robię dobrze, mogli taki... powiedzieć, że gdy pełnia jest w nocy,
To jest taki ludowy przesąd po prostu. Nie było gorąco i ktoś zginął, no to ludzie giną, jak jest gorąco. To jest babki we wsi opowiadają takie bzdury, a potem ludzie w to wierzą, nie? Ale później to się stało częścią lore.
Tak, i w pewnym momencie tak naprawdę zostaje sam Arnie. Dlaczego zostaje sam? Bo on mi chyba tej dziewczynie, żeby uciekała, tak? Bo
on... No on już jest ostatnie takie starcie, już wszyscy nie żyją. Potem jest jeszcze taki last stand, kiedy Dylan i ktoś jeszcze idą, żeby powstrzymać tego ścigającego ich predatora. I oni tam się poświęcają, no potem ten Chris traci rękę w ogóle przez chwilę. Dosyć przerażające sceny, także oni gdzieś tam giną, ale Arnie z dziewczyną dają radę jeszcze gdzieś tam odbiec i uciec. I to już się zbliża do końca. I Arnie w którymś momencie... tam jest taka potyczka, oni zaczynają się tuc tak. Tym predatorem. Arnie spada w taką ślizgawkę, w taką jakby rynnę, którą woda spływa.
Tak, to jest ważne. Arnie zjeżdża. I w tym momencie traci broń. Wszystkie jego bronie tam spadają. Traci broń, spada do ślizgawki, pada do jakiegoś błota.
I kryje się między takimi korzeniami, tak. A za nim wskakuje, jeszcze widać, na nim też fajna scena, tak. Że za nim taki plusk wody, coś niewidzialnego właśnie wskoczyło do wody. Nie? Czyli predator dokładnie zeskoczył i już jest tu za nim. Arnie chowa się w takie korzenie, że jest cały umazany błotem. To nagle się okazuje, że ta jego termowizja nie jest taka świetna,
tak,
bo...
Tak, ale jeszcze pokazują, że predator jak jest w kontakcie z wodą, to musi wyłącza mu się maskowanie, takie tam jakieś elektronika.
Widzimy, nie wiem, czy pierwszy raz, ale na pewno możemy sobie zobaczyć gościa z bliska, nie? Że ma takie kudła ala dredy z tyłu, ma taką maskę z takimi charakterystycznymi oczami i ma całą
taką ten taki tutaj broń, działko. I kurde, jest dosłownie, nie wiem, 2 metry od Arniego, ale go nie widzi, bo okazuje się, że to, że Arnie jest upopłany w błocie, go kompletnie kryje. I notabene, ostatnio widziałem filmik z Corridor Crew, że chcieli to sprawdzić i jeden z tych ziomków umorusał, co mieszka w Teksasie chyba, ten szef, umorusał się w błocie i zwołał jakichś takich swoich sąsiadów, nazwał, to byli tacy, które sami teksańscy fani karabinów i podczerwieni, tacy wiesz, z wielkimi ganami, z tymi podczerwieniami i go tam trochę posmarowali i się okazało, że nawet taka mega cienka, nie myśleli, że to w ogóle zadziała. Taka, to była taka pierwsza próba, trochę nie pomarzymy, pomazali go trochę, wrzucili go w krzaki. Żadna termowizja go nie znalazła. Byli od niego, nie wiem, też tak właśnie Terminator. Pies go dopiero znalazł tak naprawdę, pies go znalazł. A nawet był nawet nie umorosany od tego, od Arniego. Także kurde, się okazuje, że to naprawdę działa. To jest ciekawe.
No i nie w tym momencie, a do Arniego dociera, o tu jest metoda. W tym jest metoda.
Tak.
Załatwię go na komandosa, ale takiego komandosa, takiego low-techowego.
Chyba się jeszcze orientuje, bo on chyba jeszcze widzi, że ten Terminator w ogóle spogląda w stronę ognia. Jakoś tam się jeszcze orientuje w każdym razie, że...
Że on widzi ciepło.
Że on widzi nienormalny ten sygnał, tylko widzi ciepło i wtedy Arnie postanawia...
Nastąpi taki bardzo krótki montaż, ale montaż być musi, jak Arnie zaczyna się zbroić, że marzy się tym
błotem. Można powiedzieć, że Arnie zamienia się w Rambo.
Arnie konstruuje łuk, taki kompozytowy z kilku takich witek, montuje sobie łuk. Ten łuk tam w ogóle potem pokazuje, jak przebija taki pień drzewa, co jest niemożliwe, no ale dobra.
Jeszcze znajduje jakąś głowicę, jakieś takie wybuchowe.
Tak, znalazł resztki granatów i robi sobie taką, znowu zmienia się w Rambo.
Tak, zmienia się w Rambo, montuje sobie
eksplodującą strzałę.
Z strzałę ma taką żyszczę, taką kurde łucznię z tym granatem na końcu. Robi też kupę pułapek, taki właśnie...
Tak, zakłada potykacze. Tam jeszcze było wcześniej i to też było akurat fajne, że jak wcześniej się jeszcze zbroili, zanim to jeszcze też. Tam wszyscy zginęli, oni mówili, że spróbujemy założyć potykacze z witek. No nie, było coś takiego, że próbowali go zwabić w tunel, to pominęliśmy. Tak. Zwabić go w taki lejek, że założyli normalne potykacze wszędzie dookoła, a tutaj założyli potykacze, które były zrobione z witek. Bo i to akurat też ma sens, że metal jest widoczny w podczerwieniu, bo albo łapie ciepło i oddaje i wtedy jest jaśniejszy od tła, albo jak jest ciemno, to jest zimniejszy, bo pochłania ciepło i jest ciemniejszy od tła, jest widoczny, a witka ma tę samą jakby charakterystykę co tło, więc jest niewidoczna, nie? Więc i predator dał się nabrać na to.
Tak. A tutaj no i okazuje się, że predator, no i Arnie wiadomo, wstaje z pochodnią, i krzyczy, wzywa predatora na pojedynek i tutaj się okazuje, że Arnie, kiedy on jest niewidoczny dla predatora i strzela z tych granatów, to się okazuje, że on tego predatora naprawdę potrafi tam utrzymać na jakąś odległość i tam kurde był trochę dołożyć tymi kurde granatami, rzuca granatami tam. Później pokazał nawet, jak jest ten ranny, ten predator, że sobie tam chyba coś tam naprawia.
Tak, on odpala sobie taką apteczkę i próbuje jakąś ranę tak spajać.
To się naparzają i w pewnym momencie Arnie bierze tą swoją wybuchającą dzidę i ta chyba nawet taka jest scena, że oni tam prawie się widzą, czy coś takiego.
No w każdym razie predator dostaje z tego granatu, z tej
dzidy,
wybucha i zaczyna trochę krwawić i chyba nawet zaczyna uciekać. Arnie, chyba jest taki moment, że Arnie przez chwilę go tropi. i gdzieś go tam dopada, no ale ten, ale... I generalnie Arnie myśli, że już go dopadł, już go teraz dopadł, ale Predator się okazuje, że jest w stanie mu dać po mordzie Arnoldowi.
Tak.
Ale że Arnie już jest wtedy bez broni i goły prawie, no to Predator mówi, dobra, to ja będę honorowy, znaczy mówi. Myśli sobie, dobra, to ja będę honorowy i zdejmuje maskę. Zaczyna odpinać dopiero dwa takie kabelki z każdej strony, takie przewody i zdejmuje tę maskę i pod spodem widać twarz, genialnie zrobioną twarz przez studio Stana Winstona, genialnie zrobioną twarz z takimi rozchylającymi się takimi żuwaczkami. Świetnie, ikoniczny bardzo, bardzo wygląd. Arnie to komentuje, on w oryginale mówi "You're one ugly mother" po polsku w bardzo fajnym tłumaczeniu, które miałem, ale paskudny z ciebie zasraniec. To jest moje ulubione tłumaczenie tej scenki. No ale no mówię, chce się z nim naparzać na
to
gołe
klaty. To jest chyba też ta scena, że on go tam przygważda, później podnosi i sprawdza, czy ma ładną czaszkę chyba. To jest chyba nawet ta scena i...
Może tak być. No Predator się w każdym razie szykuje, żeby zrobić swoje ostateczne trofeum, tak. Ale Arnie daje radę go zwabić w takie miejsce, w którym widzi kątem oka, że ma już założoną pułapkę i tam jest nawet taki drążek do wyrwania.
Bo generalnie to, że tam Predator zdjął tą maskę i teraz mówi, chodź, naparzamy się na solo, to też jest trochę, kurde, z jego... Tak jest od tego Arniego mocno silniejszy. Tam go pyk, rzuca, Arnie się tam przetacza. I właśnie wtedy właśnie
Harry widzi, poleciał w kąt i zobaczył, tak. A tu jest moja ostatnia pułapka, którą jakimś cudem ocalała aż do końca akcji, którą mogę uwolnić. I tam wabi, tam krzyczy do niego, come on, kill me, do it now, come on. I już ręką sięga i załatwia go metodą naszych kolegów lubianych Ewoków, którą uwalnia takie wielkie plisko, gigantyczny kawał pnia.
To jest kurde,
I miażdży Predatora.
Oni to chyba zakładali jeszcze jak byli w drużynie. Drużynie mi się wydaje.
Może to... Arnie jeszcze na poprzedniej misji to założył.
Może, bo to było takie wielkie właśnie pnisko, że to 100 ewoków musiałoby to podnieść, żeby to
mogło
zrobić.
Mogło tak być, bo oni zakładali pułapki też. Może tak, to jest to samo miejsce. Mi się cały czas w głowie ułożyło, że to jest gdzie indziej, ale może faktycznie to jest gdzieś tam.
Tak,
bo Arnie przecież spadł na dół i może wrócił. Mogło tak być.
I dostaje w tym pniem, no już kurde, no i widać, że jest...
Martwy Arnie już widzi, że go pokona, ale okazuje się, że Predator ma jeszcze...
Kilka słów do powiedzenia.
Protokół końcowy. Wyciąga, otwiera sobie taki mikro laptopik i zaczyna coś stukać. Arnie pewnie wie, o co chodzi, ale zaczyna stukać, a laptop zaczyna pikać. Tak. A Arnie jako już w niejednym filmie bombę widział.
A poza tym jeszcze Predator puszcza śmiech z kasety.
Zrobi sobie soundboarda takiego do walki.
Mam takie wrażenie, że tutaj Predator wcale nie chciał tego Arniego zabić tym, tylko po prostu chciał mu odejść na własnych warunkach.
No to jest też w lorze Predatorów, że to jest jakby taka ostatnia rzecz, że jeśli nie jesteś w stanie wygrać, to się detonuj. Nie? Tak. I może nawet zabij paru wrogów. Nie? Ale generalnie chodzi o to, że no nie ma za bardzo po co wracać.
Tak.
Więc odpala tę bombę, Arnie szybko gdzieś tam ucieka, z jakimś tam cudem jakoś w ogóle się ratuje.
Następuje...
W tyle leci śmigłowiec, ten, który miał do nich przejść, ten słynny Chopa, do którego Arnie ciągle każe uciekać. Get to the Chopa! I to właśnie ten Chopa leci. Jakie cudem zabrali tę dziewczynę, która jest totalną partyzantką z tej dżungli? Jakie cudem jej nie zastrzelili, tylko wzięli do środka?
Ale jest ten wybuch i ewidentnie widać, że to wybuch atomowy.
To jest wybuch atomowy i to też jest w lorze. Generalnie i tak każdy wystarczająco duży wybuch da ci taki grzyb, także to jest bardziej
feature. Ale oprócz tego jeszcze elektronika się rozwala w helikopterze.
Tak. To jest jakaś bardzo niewielka atomówka. Później jeszcze w dodatkowym lorze z Predatora jest opisane, co się działo z Arniem później i że potem raka skóry na przykład.
Jezus, słuchaj, to już jest tak zwany lore, który pisze kolesia na Wikipedii, żeby już nie mieć co z życiem robić, tak? I Arnie miał raka.
To jest w jakimś komiksie, bo jest dużo komiksów.
Wiem, ale uważam, że w pewnym momencie się z każdego loru dzieją się
dziwne rzeczy.
Rzeczy, że zdały się zbyt dokładny i zbyt dziwny.
Tak.
Ale tutaj w każdym razie Arnie cały upieprzony
od lat. Błotem wychodzi zza tego, staje w tym pyle z tej atomówki, bierze głęboki wdech, a tam nadlatuje śmigłowiec. W śmigłowcu w ogóle jest ten generał z początku, dwugwiazdkowy generał w śmigłowcu po złej stronie granicy leci.
Chciał uratować, bo to był kolega Arniego, ten generał.
Oni się dziwią, że w każdym filmie muszą wysłać misję do ratowania misji, która była ratować kolejną misję. To jest dokładnie to, co się dzieje.
Trzeci poziom misji.
Jeszcze wysyłają na nią generała dwugwiazdkowego. Tak. Jak w Rambo, tylko tam był pułkownik, ale mimo wszystko.
Ten film jest dosyć do Rambo momentami podobny, muszę ci powiedzieć.
Znaczy on chodzi po tych samych tropach, ale robi jedną rzecz drastycznie inaczej i to jest świetne. Ale to za chwilkę w analizie.
W każdym razie odlatują ku zachodzącemu słońcu i wchodzą na misję, można powiedzieć.
I to jest koniec filmu.
I to jest koniec filmu. Michał, o czym jest ten film?
Czym jest ten film? Nie wiesz, o czym jest ten film? Wiesz na pewno, czym jest ten film, co nie jest oczywiste. Ten film jest slasherem.
Tak, jest to tak, zdecydowanie.
To jest typowy slasher.
No, tak, już o tym kiedyś nawet mówiliśmy, że jest to typowy, że film zaczyna się jako film wojenny, a koń, tak. Później przechodzi w horror, a kończy się jako slasher.
Znaczy nie, slasher polega na tym, że tutaj tym razem nie leci, nie jedzie sobie grupa nastolatków do lasu, do jakiejś chaty albo na obóz letni i potem giną, tylko mamy tutaj super zaawansowanych komandosów, którzy giną jeden po drugim, zabijani przez mordercę, który jest
nieuchwytny. Ale też w lesie jakby co.
Tak, to jest dokładnie to samo. I pierwszy akt filmu, te pierwsze 20 minut, w którym ci kolesie, jak widać, nie boją się kompletnie niczego. Są super kompetentnymi komandosami. Kule się ich nie mają, wybuchy się ich nie mają. Wszystko
ma
mają
wszystko,
absolutną
ma nas
kontrolę.
Wszystko skonfundować.
To są ludzie, których Arnold, sam Arnold osobiście wybierał do misji. Tak. Oni, ich nic nie zaskoczy. Oni już w życiu widzieli wszystko i większość z tych rzeczy zabili.
To ma skonfundować widza, tak?
To ma wprowadzić widza do tego, że to będzie kolejny film akcji, który był wtedy zatrzęsienie naprawdę z samym Arnoldem. A jeszcze z wszystkimi innymi podróbkami Arnolda.
Że bardzo możliwe, że to będzie po prostu rozwałka.
Tak,
my
tak,
będziemy rozwalać.
Kurczę, jest jedna trzecia filmu, a tu już scena jak z finału, jak tak. Kompletnie innego filmu, że zarobiście będzie.
A jak jest nawet jakiś obcy, to będziemy obcego tak. Rozwalać, tak?
Będzie no, kurde, rozwalą pewnie tego obcego. A potem się okazuje, że ci kolesie, którzy nie boją się niczego, którzy są w stanie załatwić każdego na swojej drodze, nagle zaczynają ginąć i nie są w stanie nic z tym zrobić. To jest świetne, to jest dokładne odwrócenie, zmienia się ten gatunek filmu po pierwszym akcie, kompletnie. Nagle się okazuje, że ci, którzy mieli być niepokonani, niezniszczalni, tak jak byli niezniszczalni komando i wszyscy jego tam naśladowcy,
tak.
Ci kolesie mieli być niezniszczalni, nagle się okazuje, że nie tylko są zniszczalni, ale przecież rozpikiwani są.
Jest to wyjątkowo dobry slasher, bo tutaj oni nie popełniają głupich błędów.
Bardzo niewiele głupich rzeczy.
Zachowują się bardzo racjonalnie, a kiedy tracą, że tak powiem, już zdrowy rozsądek i zaczynają działać pod wpływem emocji, to robią to już w odpowiednim momencie. Bo w normalnym slasherze zawsze się ktoś odłącza, ktoś idzie, kurde, wiesz, w jakieś ciemne miejsce.
Tak, na bok, przez nikogo nie pilnowany, chodzi samemu. Tak. I robią jakieś różne głupie inne rzeczy.
A ci tutaj robią wszystko tak, jak powinni, bo są super mega kompetentnymi zabijakami.
Jak coś dziwnego, to tego dotyka na przykład. No, to już aż się prosi, żeby znalazł jakąś bombę predatorową, nie?
Tak, i się dotykać. Okej, dotyka ta dziewczyna, dotyka tą krew, no, ale ona może.
Nie jest to obcy na szczęście,
tak.
Ale mógłby być, nie? To też.
Ona jest akurat niekompetentna, bo to jest partyzantka, ona może takie rzeczy robić. Wszyscy inni zachowują się normalnie, kompetentnie, okopują się, nie chcą głupich rzeczy robić.
Stosują wszystkie możliwe taktyki, które tam, przynajmniej te takie filmowe, już nie mówię o rzeźbistych, ale filmowe taktyki absolutnie wszystkie idą i nadal są rozwalani. Nie? Także tutaj film odwraca. To jest ten film reżyserowy John McTiernan. To jest ten gościu, który później zrobił Szklaną pułapkę. I tutaj McTiernan zaczyna
to... Która też była slasherem, tylko odwrotny.
Tak, odwrotny. Tutaj główny bohater, protagonista był mordercą, który się krył. McTiernan tutaj jakby zaczyna zmieniać jakby typ filmów akcji, które są kręcone. Zaczyna jakby zmieniać kompletnie podejście do filmów akcji. Nie? Czyli tak na początku lat 80., jak się zaczęło, może nie tam od samego początku, ale jak wkroczył Arnold na scenę, nagle powstał milion filmów o niezniszczalnych komandosach, którzy byli kompletnie kuloodporni, wychodzili z wybuchów.
Tak, ale to wiadomo, że był on, był kurde...
Tak, ale kino zaczęło się zmieniać, dokładnie. Popatrz sobie na pierwszego Rambo, który był przed Arnoldem i na drugiego Rambo, który był już po Arnoldzie.
No pierwszy Rambo, no to był kurde...
To był dramat w lesie.
Kino psychologiczne,
tak,
można powiedzieć.
To był dramat w lesie, ale potem nagle się okazało, że wszyscy chcą oglądać tych superkomandosów, którzy już nie są w pewnym ludźmi, oni są superbohaterami.
Tak, Rambo dwójka też była naparzanka, mordowanka.
Bo są niezniszczalni. Nikt normalny nie uwierzy, że któryś z nich może zginąć. A tu nagle się okazuje, że giną i to jeden po drugim.
Jaki to musiał być szok, niezły szoczur,
naprawdę. Fajnie by było.
Szczególnie, że jak mówiłem, że do momentu, w którym zaczynają wszystkich wycinać po kolei, nawet pierwsze dwie śmierci, to mogą być takie, że to mogą być te szokujące śmierci, po których się wszyscy bohaterze podniosą i teraz na pierwszym...
Tak, bo ktoś tam musi zginąć, bo myślę, że nie było. Zwykle to jest czarny gościu, to czarny gościu akurat ginie dość późno.
Tak, tutaj musi zginąć, musi być scena smutna, scena śmierci, ale oni teraz staną i mu na pierwszym obcym.
Tak, zewrą szeregi, odkryją w sobie siłę i pokonają zło, a tu niestety praktycznie wszyscy giną.
Jeden po drugim
kasowani przez
siłę, której nawet nie rozumieją. To musi być niezły niezły. W ogóle jest niezły twist właśnie ze zmianą gatunku, bo już na końcu się też zmienia w ogóle gatunek, jak już jest jeden na jeden, to już jest kurde zupełnie jakiś taki, nie wiem, no tak trochę jak Rocky, że zaczyna z tego Rocky robić, ostatnia walka, tak?
To jest taka progresacja. Jeśli chcesz jeszcze wiedzieć, o czym jest ten film, to bardzo wielu ludzi wskazuje w analizach na to, że to jest film, który jest takim próbą jakby podejścia na nowo do wojny w Wietnamie. Ponieważ tutaj bohaterzy są super zaawansowani, mają każdą możliwą technologię, najlepszą taktykę, dokładnie tak jak było w Wietnamie, nie? Żołnierze mieli tam przyjechać w zasadzie na piknik, nie? Rozwalić wszystkich, że będą się ścierać z jakimiś niedożywionymi wieśniakami, którzy uzbroili są pewnie w dzidę albo w jakieś XIX-wieczne karabiny. Więc tak sobie wyobrażali, oni mieli super, super broń, super sprzęt, super taktykę, wsparcie, wszystko, napalmy, nie napalmy, szmery, bajery, mieli absolutnie wszystko, a na końcu zostali rozwaleni przez tych kolesi w lesie. Bo nagle się okazuje, że ci koleście są kompletnie niewidzialni, tak jak w Wietnamie, nie? Ci koleście potrafią się kryć, są u siebie. Amerykańska broń wcale nie jest taka świetna w warunkach takiej wilgotności. Żołnierze są nieprzygotowani, nie da się utrzymać higieny, także to wszystko, cała ta natura i całe to otoczenie i niewidzialny przeciwnik stały się zagładą dla Amerykanów w Wietnamie, tak jak tutaj. A co mówi? Dżungla wyszła i go zabrała. Dżungla wyszła i go zabiła.
Ja myślę, że ktoś tu lore dopisał, kurde, bo to jest...
Jak pokonuje armii Predatora? Odrzucając całą technologię i robiąc dokładnie to, co robił Wietko.
Tak, no tak, tak. Ali zostaje
maskowanie
sam zostaje
i taktyka
partyzantem
z ukrycia.
Ale to byś, nie wiem, to byś musiał powiedzieć, że ten film mówi o tym, że Ameryka powinna teraz zamienić się w partyzantów.
Nie powinna się zamienić w partyzantów. Ten film jakby próbuje jakby może wskazywać, co by się musiało stać, żeby Amerykanie wygrali w Wietnamie. Musieliby odwrócić to dokładnie w ten sposób, jak odwrócił to armię.
No nie wiem, mi się wydaje.
Musieliby zmienić absolutnie wszystko. Jakoś przestać to... polegać na technologii, na przykład. Aż tak.
A no to...
No, mówimy z XXI wieku, gdzie technologia jest wszystkim, ale mówimy też o latach 70, nie?
No faktycznie ten film o tym mówi, że jak się odrzuci się tą technologię, zostanie się jednością z naturą i się pokryje błotem, to się wygrywa. Nie, mi się wydaje, że to jest trochę naciągana teoria. Kto to napisał? Na forum napisali pewnie.
No oczywiście.
Czy reżyser się po 20 latach przyznał?
Każdy film praktycznie z lat 80 jest jakąś metodą radzenia sobie z tą traumą z Wietnamu. Zawsze. Praktycznie każdy film o wojsku jest jakąś metodą radzenia sobie z tą traumą w Wietnamie, że Amerykanie przegrali wojnę i to jest dla nich trauma. Mimo, że się nie przyznają, że przegrali wojnę, to i tak przegrali wojnę.
Kurczę, mi się wydaje, że tutaj to już jest chyba trochę naciągane.
No, a cały Rambo jest przecież o tym.
Ale Rambo to jest Rambo. Poza tym jest tylko pierwszy, kiedy jeszcze jest normalny.
A w dwójce co robi? Wraca do tego, do Afganistanu, żeby skopać ruskich.
No nie wiem. Jakoś to do mnie akurat w tym wypadku to do mnie tak trochę nie przemawia. To nie. Tak, kurde.
No, nie da się jednak ukryć, że to jest film o kolesiach, którzy jadą na wojnę wyposażeni w każdą możliwą technologię i mają tam to wygrać, a nie wygrywają. W tym sensie jest to echo wojny w Wietnamie.
W tym sensie tak, tylko to mi nie pasuje, właśnie na końcu wygrywają. Dobra, niech
będzie. Wygrał tak, jak wygrali z Amerykanami tamci partyzanci z Wietnamu.
To jest właśnie takie potwierdzenie, drugie potwierdzenie, że raz, że przegrali, jak im się wydawało, że są lepsi, a dwa, że ci, którzy są...
Ci, którzy wydawali się gorsi, nagle nam się okazało, że są zwycięzcami.
Może.
Także to jest o tym. Ale generalnie ten film jest o tym, jak zmieniamy podejście do kina akcji w latach 80. Nagle się zaczynają pojawiać filmy jednak z trochę bardziej realistycznym bohaterem. Jak ten następnym kroku jest John McClane już, nie?
Tak.
Tego gościa. Także zaczynamy troszkę jakby zmieniać podejście do kina akcji, że może już dosyć tych komandosów, którzy są niezabijalni. Bo ciężko napisać film, to jest, który nie ma stawki. To jest bo tak, bohater tak, nie tak, może
tak,
zginąć.
Tak.
Nie?
To jest taki, jak usiadł ten scenarzysta sobie pomyślał, kurde, nakręciłbym sobie slashera, ale nie mogę. No to na początku powiedzmy, że to jest o wojnie. Tak? I że super herosi.
Nie, chodzi bardziej o to, że już mamy dosyć tych komandosów, którzy są nie do zabicia, bo głupio się pisze scenariusze, w których bohater nie może zginąć. Nie? Zwykle jest tak, że porywają jakąś rodzinę. I to jest ta stawka, ta rodzina,
wydaje
nie bohater, bo bohater nie da się go zabić.
Już nie wiem, Rambo, Komando jest właśnie o tym, że rodzinę ukrywają?
Tak, dobra.
Już kurde, mi się te filmy wszystkie...
Ponieważ scenarzyści muszą się chwilać z głupszych sposobów na podnoszenie stawki. Nie? Bo bohater jest niezabijalny. Nie?
Tak.
Więc zróbmy taki, w którym bohater może zginąć. Może przekonamy ludzi, że Arnie może zginąć w tym filmie.
Prawie.
Także to jest genialne i to naprawdę musiało robić bardzo fajne wrażenie, jak się ogląda pierwszy raz.
Wiadomo, że Arnie jest niezniszczalny, ale to miał tyle motherfuckerowatych postaci, którzy byli dobrymi aktorami znanymi, że oni kurde wyglądali, że też wyglądali na niezniszczalnych. Też nikt się nie spodziewał, że jednego to może zabiją. Tego właśnie chudego i tego śmiesznego. Ale że ci duzi zginą, kurde.
No dokładnie.
No, to, że Bi zginął ten kurde, to jest aż mnie zdziwiło, bo on wydawało mi się, że on kurde właśnie on tam powinien.
Taki wielki tropiciel i tak dalej.
Taki wielki tropiciel on powinien właśnie, a też bezceremonialnie zginął. Ale też Michał ci powiem, że też ten film pokazuje, jak robić dobre efekty.
Robi dobre efekty i to wcale nie są jakieś super złożone efekty. Nie? Złożona to jest ta maska gościa.
No, tak.
Ale i to jest efekt... fajne i to naprawdę artysta właśnie Stan Winston siedział na tym.
A ten
i
efekt
i
tego kurde kamuflażu?
Tak, efekty widziałeś na pewno making ofy, że chodził gościu ubrany w bardzo duży czerwony kombinezon. I on później był kluczowany i zacieśniano maskę za każdym razem, żeby zrobić kilka warstw tej dżungli, a potem sprytnie napadano to. Wydaje mi się, że te filmy, które są teraz, jakbyś oglądał, to prawdopodobnie są jakieś zremasterowane, bo te efekty takie trochę za ostre są. Tego gościa podejrzewam, że ktoś to może robił na nowo. Ale mimo wszystko, ja pamiętam z VHS-ów i na VHS-ie naprawdę dawał radę.
Nie wiem, na Disneyu widziałeś to? Na Disneyu. Na Disney są teraz wszystkie Predatory praktycznie.
Bo oni ale tak, bo oni przecież mają prawa do tego.
Tak, na, ja to widziałem, na Disneyu widziałem, że jest to straszne ziarno, bo to jest wiadomo z kamery. I nie, właśnie nie byłem, nie wiem, czy to jest remaster, czy to po prostu jest z jakiegoś zrobionego z dobrej jakości kopii. W każdym razie nieźle, naprawdę nieźle to wygląda, nawet mi się, a nawet taki był fajny moment, że widziałem, że to było ciekawe. Była sobie, jest sobie predator jest ranny, trochę mu krwi spadło na taki pieniek, to jak na tym pieńku siada, to ta krew znika, bo on usiadł na tym pieńku. Czyli jak gdyby widać pieniek przez niego, a już krwi nie ma. Taki ciekawy, ciekawe, jak sobie myślałem, no w sumie faktycznie, jak usiadł na pieńku, no to kurde, tam powinna być ta krew widoczna, czy nie powinna być ta krew widoczna.
No nie wiem, może jest jakiś algorytm, który usuwa też jego własną krew, żeby czasem nie wchodziła w interakcję, nie?
No tak, no bo to ciekawe.
No jeśli na przykład gościu krwawi z pleców, to też powinno wymaskować tę krew.
Więc myślałem sobie, no ciekawie to jest zrobione. W ogóle ten film jest, chodzi o efekty i tam taki, ten taki, że nie lore, ale tak działa ten predator, naprawdę to jest fajnie, fajnie zrobione.
Nie kojarzę wcześniej z filmów z czegoś, co miałby aktywny kamuflaż na przykład, nie? Co byłoby w ten
to
sposób
jest chyba, to jest
technologiczny, technologicznie zrealizowany kamuflaż.
Naprawdę.
Później w co drugim filmie, a w japońskim to już w ogóle, nie? Ale...
Tak, ale tutaj oni naprawdę fajnie, naprawdę to fajnie zrobili, tak zagięcia, tak gdyby. To było jakoś tak, kurde, ktoś mega, mega pomyślał. Na pewno wiesz, kto miał być na początku predatorem.
Na początku predatorem.
No kto miał być predatorem, zanim został jakiś ten ziomek przebrony? Jean-Claude Van Damme.
Jean-Claude Van Damme miał być ten? Tak. Żeleznicki.
Na początku są takie filmiki, w ogóle to w ogóle miał być predatora miał grać Jean-Claude Van Damme. Poza tym to była pierwsza wersja tego potwora i on wyglądał jak zielona jaszczurka z bagiem.
I jak tam, jak ze Star Treka.
Jak ze Star
Treka. Mógłby ten jeszcze rzucać kamieniami.
Tak, i był taką zieloną jaszczurką ze Star Treka, która wygląda jak z mock-upu. Podobnie, był taki...
Może wtedy myślano, że on będzie jeszcze naturalnie kameleonem.
Może, może. I w każdym razie on tam dwa dni wytrzymał, ponieważ on nie może, udusił się, poza tym nie wiedział, myślał, że pójdzie, że będzie tam walczył, a się okazało, że kurde kolesiem chodzi
w kaskaderem w stroju, dokładnie, w kominu.
I powiedział, on tego nie będzie robił, że już nie, a właśnie kolejny koleś, który już
gościa, ja pamiętam, że ktoś go chyba gdzieś tam po znajomości, to jest jakiegoś znajomy z jakiegoś tam jednego filmu, gościu miał 2,10 m chyba wzrostu, gigantyczny koleś, bardzo
ale
duży.
Jemu, jak on już przyszedł, to już mieli nowy kostium, właśnie być może był czarny, teraz czerwony i w ogóle dało się jakoś tam coś z tym zrobić. Wrzucę tutaj ten kawałek, są nawet kawałki, że się po prostu jakby to było tak, jakby ta szczurka była z tego pierwszego pomysłu, to by ten film po prostu się wykrzaczył. Oni chyba wtedy zrozumieli, że to jest zła droga i bardzo możliwe, że kompletnie zmienili design predatora.
A właśnie ten nowy gościu był gigantyczny, był bardzo wysoki. Tak. Nie był napakowany, bo to już robi kostium, ale był wysoki na maksa i jest ta scena, w której oni się łapią za gardło z Arnoldem i naprawdę widać, że ten gościu jest większy od Arniego, nie? To już jest zwyczaj.
To jest porządny,
że dali radę porządny stawić przeciwko Arnoldowi gościa, który był od niego większy.
To jest naprawdę, kurczę, dobry film.
I to jest film, który wie, co chce powiedzieć i film przemyślany. I to nie jest jakiś tam głupawy akcyjnik, w którym bohater idzie i rozwala wszystko na swojej drodze, tylko to jest naprawdę film z pomysłem. Film, który wie, co chce zrobić. A chce zaskoczyć widza właśnie tą kompletną woltą i tym kompletnym zwrotem akcji w jednym trzecim filmie.
To nie jest amerykański ninja? Był chyba amerykański ninja, ale taki właśnie z tym kolesiem, jeszcze tym, co było jeszcze niżej od Jean-Claude'a Van Damme'a.
Dudikoffem.
No. To jest dzięki temu ten film się nie zestarzał.
Ten film jest o tym, nie robimy więcej takich filmów. Nie róbmy więcej takich filmów. Zróbmy coś innego i niech to będzie fajne.
To, że on, właśnie wie, co chce powiedzieć, że ma jakąś konkretną fabułę, że są tam zwroty akcji, to jest film, który nawet jak się dzisiaj ogląda, jakby ktoś jakimś cudem nie wiedział, kto to jest Predator, nie widział Predatora, no to się na tym filmie po prostu będzie, no nie zawiedzie się, bo ten film ani się nie zestarzał efektami, bo są dalej doskonałe, ani się nie zestarzał akcją, scenami akcji, bo są dalej super, ani też nie jest prostym, bezsensownym jakimś kurde, takim wiesz, na przestrzał, jakimś właśnie akcyjniakiem, tylko ma kilka fajnych zwrotów akcji i też ma kurde jakieś takie fajne, lekko psychologiczne elementy.
No żadnemu następnemu Predatorowi nie udało się zrobić czegoś, co właśnie zrobił ten film i co jakby budowało całe to uniwersum.
To jest taki kurde, bym powiedział, taki kurde mięsisty film, taki kurde, taki byś nie wiem, gulasz taki ugotował, taki kurde, że jest pełen tego mięsa, a późniejsze Predatory są właśnie kurde takim smutnym rozkazem.
Bo już nie dało się drugi raz wyciąć tego numeru, że zmieniamy cały film w jednej trzeciej, że wywracamy wszystko na głowie w jednej trzeciej filmu. Nie dało się już drugi raz tego zrobić, ani dwójka, ani każdy tam następny ten Predator, niektóre lepsze, niektóre gorsze, czy Alien kontra Predator. Które jest innym filmem, bez perspektywy bardziej takich ludzi, którzy nie są tam wojownikami. Ale generalnie żaden z następnych filmów z tego uniwersum nie dał rady tego powtórzyć, co udało się zrobić właśnie McTiernanowi.
Są takimi...
Uparł, że weźmie i to kino po prostu wywróci mu ten stolik.
I zamiast porządnego rosołu z takiej kury, kurde, co biegała po trawce, jadła sobie, kurde, dźwała sobie te, jadła sobie robaczki, to mamy taki, kurde, rosół z takiej smutnej kury z Biedronki, taki, kurde, rozlany. Później te Predatory są niestety...
Nie, generalnie sobie... każdy potrafi napisać film akcji, nie? I te wszystkie filmy były po prostu filmami akcji, których bohaterowie, kurde, nie wiem, zabijają albo są zabijani.
Ten film pokazuje, że nawet film akcji musi mieć jakąś sensowną fabułę, co nie? Że musi mieć, po prostu musi mieć fabułę, no. Bo bez tego to się, kurde...
No, przynajmniej pomysł, tak jak tutaj, nie? Właśnie ten pomysł, że robimy na odwrót.
Coś tam trzeba dosypać do tego
tak, robimy
filmu, żeby się nie zestarzało to jakoś biednie. No. Także jeśli ktoś nie oglądał Predatora,
jak ktoś oglądał Predatora i bardzo dawno temu, to dzisiaj też, naprawdę tak. też się dobrze
ale bawi. Ale mi się wydaje, Michał, że istnieje już pokolenie ludzi, którzy tego Predatora tak naprawdę nie oglądali. No bo kurde, obejrzę sobie film z 1988 roku, science fiction.
No tutaj Arnie znowu chodzi i strzela, co będę to oglądał? Otóż nie,
to nie jest taki film. Także powiedzcie swoim dzieciom. Że można spokojnie sobie ten film obejrzeć i się nikt nie zawiedzie. Naprawdę na tym filmie się człowiek nie zawiedzie. I co? Wszystko?
Wszystko. Polecamy Arnolda, polecamy Predatora. Z Arnie.
Polecamy. I pozdrawiamy Borg.
I MFX.
Retrogradnie.